Dzisiejsze kazanie, jak pewnie wiecie, dzisiaj jest ostatnia niedziela świąteczna, bożonarodzeniowa, niedziela Chrztu Pańskiego, ze względu na to, że w poprzednim tygodniu, 6 dokładnie stycznia, mieliśmy święto jakie? Epifanie, czyli objawienie pańskie. Mam nadzieję, że przeczytaliście kazanie Petera Leitharta, które wam wysłałem, właśnie tego ono dotyczyło. To było kazanie bożonarodzeniowe, ale opisywało przybycie mędrców ze wschodu. Także jesteście na bieżąco w temacie. W ogóle cały ten okres bożonarodzeniowy opowiada nam w skrócie wydarzenia z pierwszego okresu życia Jezusa, z pierwszych 30 lat. A pastor Aleksander nie przeczytał 23 wiersza, ale tam czytamy w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale, że Jezus rozpoczynając swoją działalność miał około 30 lat. Nie? A zatem w ciągu Adwentu oczekujemy na przyjście Chrystusa, począwszy od Bożego Narodzenia aż do niedzieli Chrztu Pańskiego, która jest dzisiaj, wspominamy w skrócie wydarzenia z pierwszych 30 lat życia Chrystusa. Dlatego dzisiaj będzie o chrzcie Jezusa Chrystusa. Ale żebyśmy mieli pełniejszy kontekst tego, o czym będziemy mówić, to przeczytam oprócz tych wierszy, które były już czytane jako Ewangelia dzisiejsza, pierwsze 14 wierszy 3 rozdziału Ewangelii Mateusza, nie, Łukasza. Słuchajcie. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i trachonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, za arcykapłanów Annasza i Kajfasza, doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni i przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni, gotujcie drogę pańską, prostujcie ścieżki jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do ludów, do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez niego, plemię żmijowe. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew przyłożona, wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wyrzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, aby dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? A on rzekł do nich, nie pobierajcie nic ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc, a my co mamy czynić? I rzekł im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oczekujcie, nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Dotąd resztę fragmentu czytaliśmy wcześniej, pomódlmy się. Aż drogi Panie, dziękujemy Ci za tę niedzielę, którą wspominamy, chrzest Jezusa Chrystusa. Drogi Boże, prosimy Cię o to, abyś Ty posłał Twojego Ducha i oświecił Jego światło, nasze serca, abyśmy pojęli to, co czytaliśmy, tę historię, znaczenie i doniosłość chrztu Chrystusa dla naszej wiary i dla Twojego Królestwa. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Kiedy wystąpił Jan Chrzciciel, zaczął wzywać Izrael do nawrócenia i do chrztu. Bardzo ważne jest miejsce, w którym to czynił, ze względu na to, że to miejsce pozwala nam zrozumieć to, co Jan Chrzciciel czynił. Często ludzie czytając ten fragment mówią, a nie, to tak jak z naszym chrztem jest. Nie. Chrzest Jana Chrzciciela nie był naszym chrztem. To nie jest chrzest chrześcijański. I dowód na to jest prosty. Uczniowie Jana Chrzciciela, jak czytamy w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich, którzy nie otrzymali chrztu chrześcijańskiego, musieli zostać ponownie ochrzczeni. Nie? To są dwa różne chrzty. W zeszłym tygodniu słyszeliście o tym, iż w Starym Testamencie było całe mnóstwo chrztów. My o tym nie wiemy, dlatego że używamy innych słów na określenie chrztów. Nie? A gdybyście zajrzeli do greckiego tłumaczenia Starego Testamentu, tak zwanej Septuaginty, zobaczylibyście, że w Starym Testamencie aż się roi od chrztów różnego rodzaju. Tych chrztów jest pełno i To jest oczywiście wielce pomocne, by spojrzeć na te wszystkie starotestamentowe chrzty, dlatego że one znajdują swoje wypełnienie w chrzcie chrześcijańskim, niemniej jednak nimi nie są. Ale miejsce. Skąd miejsce? Dlaczego nad Jordanem? Oczywiście, jak czytamy, chyba nie Łukasz, ale gdzie indziej, Jan chrzcił za Jordanem, nie? Czyli po wschodniej stronie Jordanu, tam przychodzili do niego ludzie. To miejsce było bardzo ważne w historii Izraela, dlatego że właśnie w tym miejscu też, jak słyszeliśmy tydzień temu, Jozue przeprowadził przez wody Jordanu lud Boży i wprowadził go do ziemi obiecanej. Nie? I uczynił to w bardzo, bardzo ważnym momencie historii Izraela i oczywiście pamiętamy, kogo wprowadził. Nie wprowadził tych, którzy wyszli z Egiptu. Nie wprowadził tych, którzy otrzymali chrzest, którzy zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w Morzu Czerwonym, jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, ale ponieważ tamci ludzie się zbuntowali, nie? Tamci okazali się odstępczym Izraelem, wprowadził raczej młode pokolenie, pokolenie, które albo urodziło się, albo dorosło na pustyni. Nie? I teraz mówię o tym, dlatego żeby zwrócić waszą uwagę na to, że w historii Bożego Ludu znajdujemy wiele chrztów, tego typu chrztów, przez które przechodzi cały lud. Nie? Pokrótce przypomnę, może po części to, co słyszeliście tydzień temu, żebyśmy pamiętali o tym, nie? Jaka jest symbolika chrztu jako takiego. Zacznijmy od potopu. Do stworzenia świata nie będziemy się dzisiaj wracać, chociaż pewnie warto by było, ale o tym było tydzień temu. Zacznijmy od potopu. Co uczynił potop? Potop oczywiście był sądem Bożym, który oczyścił ziemię z wszelkiej plugawości, którą napełniliście mi ziemię, ale potop był również odcięciem. Nie? Był odcięciem Noego, wiernego, sprawiedliwego Noego i jego rodziny, od całego zepsucia, którym ludzie napełnili ziemię. Nie? Był odcięciem. To był nowy początek, nowe stworzenie, nowy początek dla Bożego Ludu. Nowy Adam się pojawia. Wszystko zaczyna się na nowo, dzięki temu, że Bóg radykalnie odciął, nie? Historię poprzednią od nowej. Zaczynamy na nowo. Nie? Bóg daje nam drugą szansę. To jest ciekawe, że w objawieniu świętego Jana, chyba w 21 rozdziale, w ten sposób Bóg się przedstawia. Jako ten, który wszystko czyni nowym. Nie? Bóg jest Bogiem, który wszystko czyni nowym. Bóg jest Bogiem, który non-stop wszystko odnawia. I w pewnym sensie, nie? Bóg odnawia nas również dzisiaj, tutaj, teraz, w czasie tego nabożeństwa, które jest odnowieniem przymierza. Podobna rzecz miała się, kiedy Izrael przeszedł przez wody Morza Czerwonego. Nie? To też było odcięcie. Zobaczcie, że również w tych wodach ktoś utonął, coś zostało zniszczone. Zostali zniszczeni, utopieni źli Egipcjanie wraz z ich faraonem. Tak, są źli ludzie. Tak, czasami trzeba zabić wroga. Nie? Wbrew temu, co dzisiaj się nam wmawia. Czasami śmierć jest czymś dobrym. Nie tylko dla nas, kiedy my umieramy, po to, by wydać dobry owoc, ale również dla naszych wrogów. Czy też śmierć naszych wrogów jest czymś dobrym dla nas. Śmierć faraona była błogosławieństwem dla całego świata, ale w szczególności dla Bożego Ludu. Więc ten chrzest, nie? Paweł w liście do Koryntian nazywa to przejście chrztem, ten chrzest był odcięciem, nie? Od Egiptu, od starego domu niewoli, a także od starych grzechów Izraela, bo jak czytamy w księdze Jozuego, właśnie odstępstwo Izraela, właśnie bałwochwalstwo Izraela stało się przyczyną zniewolenia Izraela w Egipcie. Później jednak lud się zbuntował, nie? I potrzebny był kolejny chrzest, potrzebne było kolejne przejście przez wodę, tym razem przez wodę Jordanu, gdzie za Jordanem, na pustyni, zostali ci, którzy zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi. Chodzi przede wszystkim o wydarzenie, kulminacją buntu przeciwko Mojżeszowi, bo tych buntów było wiele. Ta kulminacja miała miejsce, kiedy powrócili z Kanaanu, z ziemi obiecanej szpiedzy. Nie? I powiedzieli, wszyscy powiedzieli, o, ziemia jest super ekstra, nie? Ale 10 powiedziało, ale tam żyją olbrzymi ludzie i ich na pewno nie pokonamy. Dwóch tylko, Jozue i Kaleb, ciekawe, że Kaleb był w ogóle nie był Hebrajczykiem, stwierdzili, no i co z tego, że to są olbrzymi, nie? Pokonamy ich, skoro Bóg nam to obiecał, ale reszta jednak ludu, prawie cały lud nie dał wiary Jozuemu Kalebowi. I dlatego zostali odcięci i zostali na pustyni. I tu dzieje się coś podobnego. część ludu zostanie odcięta, jako ci, którzy stali się gorsi od Egipcjan. No i rzeczywiście, później, gdy czytamy Dzieje Apostolskie, Ewangelię, Dzieje Apostolskie, a zwłaszcza objawienie świętego Jana, widzimy, w jaki sposób Bóg odcina odstępczy Izrael. Nie? Kulminacją tego odcięcia było zniszczenie Jerozolimy i świątyni i całego starego porządku. Teraz Jan Chrzciciel, stojąc nad brzegami Jordanu, wzywa Izraelitów znów do odcięcia się. Do odcięcia się od starego sposobu bycia, który, jak czytaliśmy, nie, i to wynika z tych rad, które Jan udziela ludziom, którzy przychodzą do niego, by się chrzcić, wzywa ich do porzucenia starego sposobu bycia, który charakteryzował się samolubstwem, nadużywaniem władzy, pozycji, wszelkiego rodzaju wyzyskiem. Ciekawe jest to, że oczywiście są paralele między chrztem Jana i chrztem chrześcijańskim. To nie jest tak, że to są dwie kompletnie różne rzeczy i niczego my jako chrześcijanie nie możemy nauczyć się od chrztu Jana. Ciekawe jest to, że już tutaj widzimy, iż chrzest zawsze połączony był, w tym przypadku jest połączony, z wezwaniem, nie? Nie tylko z odcięciem od starego sposobu życia, czy też sposobu bycia, ale też z wezwaniem do przyjęcia nowego sposobu bycia, do zmiany postępowania. Kiedy czytamy, będziemy chyba o tym też mówić, może już w tym roku, list do Efezjan, to tam Paweł łączy te dwie rzeczy. Ja mówię, z jednej strony Bóg nas urytował, włączył nas do swojego ludu, do świętej budowli, do swojego domu, ale to oznacza, że musimy zmienić nasz sposób myślenia i nasz sposób postępowania, odrzucić stare przyzwyczajenia, przyjąć nowe. Chrzest jest czymś dobrym. Chrzest jest jednak tylko i wyłącznie początkiem, inicjacją i przede wszystkim wezwaniem do nowego sposobu bycia. Jan wyraźnie mówi, nie? Jeśli ktoś się ochrzci, ale w jego życiu nie będzie dobrych owoców, owoców nawrócenia, ten chrzest na nic mu się nie przyda. Chrzest Jana w tym kontekście nie tylko symbolizuje jednak zmycie grzechów, odcięcie się od starego sposobu życia, wyczyszczenie konta, nie? Oczyszczenie sumienia z wyrzutów wszelkiego rodzaju, ale wiąże się z powołaniem do nowego życia, a także z powołaniem do życia w nowej wspólnocie, w nowej rodzinie. Dlatego, że na podstawie tych wcześniejszych trzech głównych chrztów, o których mówiłem, potop, przejście przez Morze Czerwone, przejście przez Jordan, ci, którzy zostali ochrzczeni w ten sposób, zostali włączeni do nowej wspólnoty, do nowej rodziny, do nowego ludu. Dlatego Paweł mówi w liście do Koryntian, 10 rozdziale, że ci, co przeszli przez Morze Czerwone, zostali ochrzczeni w Mojżesza. Mojżesz stał się głową tej nowej rodziny, tego nowego ludu. To samo dzieje się przy przejściu przez Jordan. Jozue zajmuje miejsce Mojżesza. On jest głową nowego ludu i nowej rodziny. Podobnie też jest z naszym chrztem. Kiedy ktokolwiek z nas jest chrzczony, czy został chrzczony, oznacza to, że jest włączony do ciała Chrystusa. To też wynika tym razem z 12 rozdziału 1 listu do Koryntian, 12-13 wiersz, który jest wyraźną paralelą między opisem przejścia przez Morze Czerwone i chrztem w Mojżesza. Później Paweł stwierdza, podobnie jak tamci nasi ojcowie zostali ochrzczeni w Mojżesza, my poprzez Ducha zostaliśmy ochrzczeni w Chrystusa, zostaliśmy włączeni w jedno ciało. I później opisuje to ciało. I dowiadujemy się z tego opisu, że Paweł, mając na ciało na myśli, ma na myśli Kościół. Więc chrzest łącza nas do wspólnoty Kościoła, do ciała Chrystusa. Chrystus jest teraz naszą głową. Kiedyś byliśmy obcy przymierzu, kiedyś żyliśmy poza, kiedyś żyliśmy w ciemności, w królestwie ciemności, w królestwie szatana. Teraz naszym ojcem jest ojciec, naszym ojcem jest Bóg, nie? A nie szatan. Teraz głową naszej rodziny jest Chrystus, a nie jakieś tam demony, Belzebuby czy ktoś podobny. To są dwie rzeczy, nie? Odcięcie od starego, zniszczenie starego i powołanie do nowego życia, ale nie do nowego życia sobie a muzą, ale do nowego życia w nowej rodzinie. Nie? Tym jest chrzest. Zostaliśmy włączeni w nową rodzinę, na nowo jesteśmy wychowani, dlatego tak bardzo często Nowy Testament, mówiąc o nawróceniu, czy też mówiąc o zbawieniu, mówi o adopcji, o usynowieniu. W Chrystusie wszyscy stajemy się synami Bożymi. W którym momencie to się dzieje? Właśnie w momencie chrztu. To może tyle. Może jeszcze jedna uwaga. A mianowicie, że ze względu na to odcięcie, pamiętacie z zeszłej niedzieli, chrzest w liście do Kolosan jest porównany do obrzeski. Nie? Obrzeska też była odcięciem, symbolicznym odcięciem grzesznego ciała. Chrzest jest tym samym. Nie tylko tym, ale również tym. W wierszu 15, a więc w wierszu, który jest przewidziany na dzisiejszą niedzielę, czytamy o tym, że ludzie patrząc i słuchając Jezusa i Jana doszli do wniosku, że On musi być obiecanym Mesjaszem. Jan jednak temu zaprzeczył i wskazał na różnicę pomiędzy nim i Mesjaszem. Powiedział, ja chrzczę was wodą, Mesjasz będzie chrzcił was duchem i ogniem. O co chodzi? Nie? Skąd to się wzięło? Jeśli znamy Pismo Święte, to już powinniśmy uchwycić, zrozumieć, o czym Jan mówi, co Jan zapowiada. Jest to kolejna zapowiedź zesłania Ducha Świętego. Kiedy Bóg zesłał Ducha Świętego, jaki był pierwszy znak tego, że Duch wstąpił na Kościół, czy też dokładnie na apostołów, na Kościół w osobach apostołów, na apostołów, którzy są fundamentem Kościoła. Oczywiście pierwszym znakiem tego był Duch, nie? Tchnienie, wiatr, bardzo często kojarzony w Piśmie z Duchem, oraz ogień, języki ognia, nie? Które się rozszczepiły, wstąpiły na wszystkich apostołów. Ale, żeby pełniej zrozumieć tę symbolikę i zrozumieć skąd to się wzięło i w jaki, skąd w ogóle słuchacze Jana mogli zrozumieć, o czym on mówi. My jesteśmy mądrzejsi, bo przeczytaliśmy Pismo Święte, przynajmniej raz, i wiemy, co się potem wydarzy. Jesteśmy w stanie pokojarzyć i zrozumieć to, o czym Jan mówi. W jaki sposób, czy w jakikolwiek sposób, czy słuchacze Jana, nie znając Nowego Testamentu, mogli zrozumieć, o czym Jan mówi i co Jan zapowiada. Czy też to było takie abrakadabra, kompletnie dla nich niezrozumiałe, gdzie słuchacze stwierdzili, wydarzy się coś niesamowitego. Nie? Czekajmy, bo będzie ciekawie. Nie. Wydaje mi się, że mogli to zrozumieć i znów ze względu na to, że bardzo dobrze znali świątynię, wystrój świątyni, architekturę świątyni i porządek świątynnej liturgii. My tego nie znamy i dlatego błądzimy. Oni znali i dlatego mogli zrozumieć, co Jan ma na myśli. Po pierwsze, żeby przejść, zbliżyć się do sali, w której mieszkał Bóg, do miejsca najświętszego, trzeba było wykonać odpowiedni ruch, nie? Odpowiednią podróż odbyć, która odbywała się ze wschodu na zachód. I kiedy przechodziliśmy tą drogą, to najpierw przechodziliśmy przez morze, a potem przechodziliśmy przez ogień. Nie? Najpierw woda, potem ogień. Najpierw przechodziliśmy przez morze, a potem przechodziliśmy przez ogień. Dokładnie to, o czym mówi Jan. Najpierw jest woda, najpierw jest chrzest wodą, a potem jest chrzest ogniem. Nie? Pamiętacie, jak to wszystko wyglądało? Nie muszę wam tutaj tego tłumaczyć. Może jednak. Hiram, niejaki Hiram, zbudował dla króla Salomona wielkie kadzie wypełnione wodą. Nie? Te kadzie były tak ogromne, że żeby napełnić je wodą, trzeba było wchodzić po drabinie. Nie? Wiele wiader wody trzeba było tam wnieść, żeby je napełnić. I te kadzie stały w dwóch rzędach przy wejściu do świątyni. Także, żeby przyjść do świątyni, żeby zbliżyć się, wykonać ten ruch, tą podróż, zbliżyć się do miejsca najświętszego, musieliśmy przejść przez wodę, nie? Przez morze. Musieliśmy zostać w ten sposób oczyszczeni i owszczeni. A potem, co dalej spotykało nas w naszej drodze? Nie jeden świecznik, jak u Mojżesza, ale 10 świeczników, które stały znów w dwóch rzędach, po 5 świeczników. Musieliśmy przejść przez środek tego płonącego lasu. Dlaczego płonącego lasu? Dlatego, że świeczniki były zrobione w kształcie drzew. Nie? One przypominały nam drzewa, więc najpierw przechodziliśmy przez morze, a potem przechodziliśmy przez płonący las. Najpierw musieliśmy przejść przez wodę, a później musieliśmy przejść przez ogień, aby zbliżyć się do miejsca najświętszego, które oczywiście jest miejscem, gdzie stoi Boży tron, jest źródłem wszelkiej łaski. Nie? Jest źródłem łask, które wypływają spod Bożego tronu, przepływają przez ten las, święty las, ogród, i później rozdzielają się, nie? Na cztery strony świata po to, by wypełnić cały świat życiem, mądrością, poznaniem Boga i Jego chwałą. Więc słuchacze Jana powinni byli to pokojarzyć, nie? Powinni byli to zrozumieć. Chyba, że gdy chodzili w sobotę do synagogi, żeby tam słuchać nauczania rabinów, lewitów i tak dalej, zamiast słuchać uważnie, to patrzyli w okna i liczyli ptaki na drzewie. Ale jeśli tego nie robili, to oczywiście natychmiast uchwycili to, co miał do powiedzenia im Jan. A zatem Jan mówi, słuchajcie, ja was tylko podprowadzę pod bramę świątyni. Nie? Ja was przeprowadzę przez wodę, ale całą resztę dokona ktoś inny. Nie? Ja tylko odetnę was od starego świata, od starego sposobu bycia, od grzesznego ciała. Ale po mnie przyjdzie ten, jestem tym, który przygotowuje, nie? Przyjście tego, który wprowadzi was, przeprowadzi was przez ten płonący las i wprowadzi do miejsca najświętszego. Ja przygotowuję drogę dla tego, który wprowadzi was z powrotem do ogrodu Eden, do ogrodu Bożego, do rajskiego ogrodu, do świętej ziemi, po to, abyście mogli znów mieć dojście do drzewa poznania i drzewa życia, abyście mogli karmić się ich owocami i wykonać to, czego nie chciał wykonać Adam. Kiedy Adam zgrzeszył, Bóg wygnał ludzi z ogrodu Eden, nie? I jak pamiętamy znów, wygnał ich po pierwsze z dala od drzewa życia i drzewa poznania, wygnał ich na wschód od Edenu, ubrano mu ogrodu, umieścił cheruby z ognistymi mieczami, znów pojawił się ogień, nie? Znów, aby wejść z powrotem do ogrodu, musimy przejść przez ogień. Dlatego też namiot zgromadzenia i później świątynia Salomona miało wejście ze wschodniej strony, nie? Żeby to nam przypominało, iż żyjemy na wygnaniu do czasów Chrystusa. Żyliśmy na wschód od Edena. Był taki film z Jamesem Deanem. Oglądaliście? Nie, obejrzyjcie. Tam jest wiele nawiązań do właśnie tej historii. I tyle. Nie, oczywiście w świątyni, czy też w namiocie zgromadzenia, rolę cherubów pełnili lewici, którzy stali przy bramie i co mieli na sobie? Mieli broń. Nie, przekonanie o tym, że duchowny nie powinien brać broni do ręki, służyć w wojsku, ani nikogo zabijać, jest całkowicie błędne. Nie? To kapłani powinni być tymi, którzy prowadzą lud do boju. Nie? I nie tylko ze sztandarami, z Pismem Świętym otwartym, ale z porządną giterą. Tak przynajmniej było w Starym Przymierzu. Nie? Tak to wyglądało. Później kościoły, zwłaszcza kościoły średniowieczne, były budowane w ten sposób, aby przypominać nam również przy pomocy detali architektonicznych o tym, że żyjemy w kompletnie innych czasach. Żyjemy w kompletnie innej rzeczywistości. Żyjemy w nowym świecie. Nie żyjemy już z dala od ogrodu Bożego. Nie żyjemy z dala od drzewa poznania i drzewa życia. Nie żyjemy na wygnaniu, na wschód od Edenu, ale wróciliśmy do domu Ojca. Nie? I mamy dostęp do tronu chwały. Dlatego też kościoły, zwłaszcza kościoły średniowieczne, były budowane dokładnie na odwrót. Nie? Były odwrócone o 180 stopni w stosunku do świątyni. Były zorientowane nie ze wschodu na zachód, ale z zachodu na wschód. Wchodzi się do takich kościołów zawsze przez zachodnią ścianę. Ciekawe jest to, że nawet jak kościół jest obrócony i w rzeczywistości nie jest ustawiony na tej osi wschód-zachód, to fachowo bramę wejściową zawsze nazywa się bramą zachodnią. Nie? Także nie szukajcie wejścia do kościoła z kompasem. Nie, bo on czasami wam nie pomoże. Ale tak to jest, nie? Przez zachodnią bramę wchodzi do kościoła. Na wschodniej ścianie stoi ołtarz, do którego przychodzimy i z którego płynie do nas, nie? Z jednej strony życie, z drugiej strony pochwała, z drugiej strony chwała i mądrość. Kiedy słyszymy Słowo Boże, stamtąd dociera do nas Słowo Boże i stamtąd tam przychodzimy po to, żeby spożywać ze stołu Pańskiego, nie? Spożywać Chrystusa, który jest naszą mądrością i naszym życiem. Tak to wygląda, nie? Słusznie to zauważyliśmy, musimy wybić tam drzwi. Ta ściana jest schodna, nie? Tylko w sensie symbolicznym. Tak akurat nam wyszło. W każdym razie, o tym mówi Jan, nie? Kiedy mówi, że ja chrzczę was wodą, a Mesjasz będzie chrzcił was Duchem Świętym i ogniem. To wyjaśnia, dlaczego uczniowie, którzy otrzymali tylko chrzest Jana, zostali później ochrzczeni również chrztem Jezusa, czy też chrystusowym, chrześcijańskim. Odczytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale. I dlaczego też Paweł przy tej okazji pyta ich o Ducha Świętego, czy otrzymali o Ducha Świętego. Chrzest zawsze wiąże się z otrzymaniem Ducha Świętego. Tu sprawa się staje trochę bardziej skomplikowana, ale spróbuję wam to wyjaśnić. Zamierzam to wyjaśnić. Sobie pokorujemy. O tym już mówiłem. O tym już mówiłem. Chrzest duchem i ogniem, jak już mówiłem, odbył się w dniu zesłania Ducha Świętego. To jest drugi rozdział Dziejów Apostolskich. Tam Duch wstąpił na Kościół i cały Kościół został ochrzczony duchem i ogniem. Nie? Cały Kościół został przeniknięty, przesiąknięty duchem. Duch bardzo często kojarzy się nam w Piśmie również z wodą. Nie? Kiedy Duch wstępuje na nas, wstępuje z góry. Podobnie też woda, którą Bóg spuszcza z nieba na ziemię, jest znakiem odnowienia, pożywienia, nowego życia. Nie? Więc dokładnie tego dzieła, które dokonuje Duch Święty. Dlatego też w czasie chrztu polewamy wodą, nie? A nie zanurzamy. Bo jest to znów znakiem tego, że ta woda odnowienia, odrodzenia, która wstępuje na nas, wstępuje z nieba, a nie spod ziemi. W Starym Testamencie chrzczono się zwykle, nie? W kadziach, w wodzie stojącej. U nas ta woda płynie, nie? Spada z nieba. By przypomnieć nam właśnie o tym, że chrzest chrześcijański jest, czy też wynika, wypływa jest przedłużeniem zesłania Ducha Świętego chrztem duchem i ogniem, który dokonał się w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, w dniu zesłania Ducha Świętego. To połączenie jest bardzo widoczne właśnie w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, dlatego że zaraz po tym, jak Duch wstąpił z nieba, spadł z nieba na uczniów w postaci wiatru i języków ognia, zaraz potem oni co poszli i zrobili? Oczywiście Piotr powiedział, wyjaśniał, co się dzieje, ale zaraz potem wzięli się za kąpanie ludzi, nie? Za chrzczenie ludzi, ochrzczony ich tam nie wiadomo ile. W zasadzie wiadomo, 3000. Nie? Ten chrzest był konsekwencją, był wynikiem, a nawet więcej, był przedłużeniem chrztem w duchu i chrztem w ogniu, które otrzymali apostołowie. Znów chodzi o to, żebyśmy rozróżnili, nie? Na te wydarzenia w historii Kościoła, które są wyjątkowe, jednorazowe i te, które z nich wynikają, nie? I są często powtarzane. To tyle. Jeśli będziecie chcieli więcej na ten sposób o tym usłyszeć, to poczytajcie Petera Leithharta. Dlaczego jednak Jezus dał się ochrzcić przez Jana? Nie? To jest też pytanie, które bardzo jest często zadawane. Dlaczego Jezus dał się ochrzcić przez Jana? Skoro chrzest Jana był chrztem upamiętania i wiązał się z wezwaniem do porzucenia złych uczynków. Nie? I tu mówię o tym, żebyśmy zrozumieli w ogóle nie tylko czym jest chrzest, ale czym był konkretnie chrzest Jana i co on czynił. Jezus oczywiście nie potrzebował oczyszczenia z grzechów, nie musiał za nic pokutować, nie musiał się od niczego odcinać sam dla siebie. Nie? Ale znów, jak Łukasz pisze, że Jezus został ochrzczony wtedy, kiedy cały lud był chrzczony. Jezus ochrzcił się razem z całym ludem. I to znów przypomina nam Mojżesza, który z całym ludem przeszedł przez wodę. Przypomina nam Jozłego, który z całym ludem przeszedł przez Jordan i tak dalej. Jezus jest tym, który prowadzi. Nie? On przechodzi razem z ludem Nowego Przymierza, przez wody, po to, aby w ten sposób pokazać, że jest ich głową. Jest ich przymierzową głową, jest ich liderem i przywódcą, który prowadzi ich z wygnania, z powrotem do domu. Ten wątek wygnania i powrotu do domu to nie jest coś, co ja sobie tak zmyśliłem albo luźno jakoś powiązałem ze Starym Testamentem. 4-5 wiersz 3 rozdziału, gdzie jest cytat z Izajasza, mówi nam o powrocie z wygnania. Tam jest mowa o tym, żebyśmy nie tylko my się przygotowali, ale że cały świat, cała przyroda przygotowuje się na powrót z wygnania. Ten wątek powrotu z wygnania jest obecny i wyraźnie zakomunikowany przez samego Łukasza. A więc Jezus, nie, prowadzi nas przez wody jako nowa głowa, jako nowy ojciec, jako nowy przywódca, staje na czele ludu przymierza. Dlatego też się ochrzcił wraz z całym ludem, aby utożsamić, nie tylko utożsamić się z tym ludem, ale żeby utożsamić się z nim jako jego głowa, nie? Jako ten, który prowadzi z powrotem z wygnania, z tułaczki na wschód od Edenu do domu Ojca. Stary Testament, ale to oczywiście nie wszystko, nie chodzi tylko i wyłącznie o utożsamienie się, ale chodzi o to, w jakim celu Jezus utożsamia się z tym ludem. I wydaje mi się, że to też jest zakomunikowane w tym tekście. Stary Testament znał wiele ceremonialnych obmywań, wszystkie jednak one, za wyjątkiem jednego, były samoobmywaniami. Nie? Chrzty w Starym Testamencie, za wyjątkiem jednego, były samochrztami. To było tak, że my się musieliśmy umyć. Nie? Po to, żeby przygotować się na przykład do jakiejś ceremonii, w której chcieliśmy uczestniczyć. Tylko jeden chrzest, tylko jedno obmycie w Starym Testamencie było obmyciem dokonywanym przez jedną osobę na drugiej. Czytamy o tym w trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale. Tam Mojżesz obmył Aarona i jego synów. I było to częścią święceń kapłańskich, które otrzymali. Nie? Było to częścią ceremonii, która wprowadzała ich na urząd kapłański. Od tej pory oni mogli, ja właśnie jako kapłani, pełnić, prowadzić służbę w świątyni, czy też w namiocie zgromadzenia. I to, wydaje się, o wiele bardziej przypomina nam chrzest, o którym czytamy tutaj u Łukasza. Nie? Nawet chrzest Jana różnił się w tym sensie od pozostałych chrztów ze Starego Testamentu. Również to, że to Jan ich chrzci, wskazuje na to, że coś ma się zmienić. Wskazuje na to, że w końcu lud Boży stanie się, zgodnie z obietnicą, królewskim kapłaństwem. Ten związek chrztu Jezusa ze święceniami kapłańskimi podkreślony jest przez uwagę Ewangelisty o tym, że Jezus w tym czasie miał lat 30, albo też około 30. Lat 30 i 30 lat jest to wiek, który pojawia się w Piśmie Świętym właśnie w związku z rozpoczęciem służby kapłańskiej w świątyni. Jak ktoś nie miał 30 lat, sorry. Nawet jak byłby najfajniejszym chłopem na świecie, najdowcipniejszym opowiadaczem kawałów, najprzystojniejszym gostkiem w liceum, nie mógł być kapłanem i służyć w świątyni. Musiał spełnić jeszcze jeden warunek, który był od niego całkowicie niezależny, nie? A więc musiał osiągnąć określony wiek. Lat 30. Dlatego też w naszych kościołach ordynuje się w wieku lat 30 albo wyżej. W każdym razie chrzest Jana jest więc, wydaje mi się, wyraźnym początkiem jego kapłańskiej posługi. Jezus nie tylko utożsamia się ze swoim z ludem, który będzie reprezentował przed Bogiem, ale też zostaje wprowadzony na urząd kapłana przez rytuał, który bardzo przypomina wyświęcenie Aarona do kapłańskiej posługi. Nie? I jako kapłan jest również tym, który prowadzi lud, nie? Poprzez to najpierw morze, a potem ogień do miejsca najświętszego. W Starym Testamencie sam kapłan, arcykapłan raz w roku mógł tylko dojść do samego końca tej podróży, ale kapłani, którzy służyli w świątyni, mieli pomagać ludziom, nie? W tym, żeby się zbliżali do Boga. I Chrystus właśnie teraz to uczyni, jako kapłan, jako arcykapłan. On przeprowadzi nas przez całą świątynię, do samego końca, co jest zapowiedziane, zasygnalizowane w słowach Jana, mówiących o tym, że On nas przeprowadzi nie tylko poprzez te 10 kadzi z wodą, ale również poprzez 10 świeczników. Do samego miejsca najświętszego. Dalej czytamy, że po chrzcie na Jezusa wstąpił Duch Święty. To jest ten fragment, którym powinniście się posługiwać, zwalczając herezję modalizmu, według której jest tylko jedna boska osoba. Nie? A Ojciec, Syn i Duch Święty są tylko i wyłącznie różnymi przejawami tej jednej boskiej osoby. I gdyby tak było, Bóg byłby schizofrenikiem. Bo tutaj mamy do czynienia w jednym wydarzeniu, nie? W jednym momencie trzy osoby występują w różnych rolach. Nie? To nie jest tak, że Bóg ma dwie pacynki albo trzy pacynki i one ze sobą rozmawiają, oni z duszomówcą i ta scena w ten sposób tak powstała. Nie? Mamy wyraźnie do czynienia z trzema różnymi, odrębnymi, boskimi osobami, które występują w tej historii. Ale to tak mimochodem. Ty jesteś Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Te słowa nawiązują do dwóch fragmentów Starego Testamentu bezpośrednio. Po pierwsze do psalmu drugiego, gdzie czytamy o pomazańcu Bożym, czyli o Mesjaszu, o tym, który został namaszczony. Nie będę czytał całego psalmu, tylko przeczytam fragment. Jego synem moim jesteś, mówi Bóg do króla, które wstępuje na tron. Dzisiaj cię zrodziłem. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Oczywiście w pierwszej kolejności, jak mówiłem, te słowa odnosiły się do królów z rodu Dawida. Królowie byli nazywani pomazańcami, czyli namaszczonymi, czyli mesjaszami, ze względu na pamiątkę tego, w jaki sposób Saul i Dawid zostali namaszczeni przez proroka Samuela na króla w Izraelu. Oczywiście to namaszczenie później wiązało się ze wstąpieniem Ducha, z udzieleniem Ducha Świętego do tego, aby oni w mocy Ducha mogli dokonać dzieła, do którego zostali powołani. W ostateczności jednak Nowy Testament odnosi ten psalm drugi, a także namaszczenie do Chrystusa. Chrystus, Mesjasz, to jest to samo słowo, nie? Tylko jedno w greckim, drugie w hebrajskim. My mówimy o pomazańcu, to w języku polskim, szczerze mówiąc, tak niezbyt ładnie brzmi, o namaszczonym. To jest to samo słowo. Nie? Chrystus, kiedy nazywamy go Mesjaszem, przede wszystkim mamy na myśli to, że on jest potomkiem Dawida. Jest nowym, obiecanym królem w Izraelu, który to zrobi to, co król Dawid, tylko jeszcze więcej. Nie? I w głębszym wymiarze zwróci nam wolność, zapewni nam pokój i bezpieczne życie. O tym zresztą też czytaliśmy w psalmie, nie? Dzisiaj, czy też śpiewaliśmy dzisiaj wspólnie w psalmie, nie? Psalm, który wiąże się z chrztem Chrystusa, najwyraźniej kończy się obietnicą błogosławionego życia w pokoju. A więc, w momencie chrztu Jezus został nie tylko rozpoznany jako kapłan w Izraelu, ale także został rozpoznany jako król w Izraelu. No i to też jest ważne, dlatego że o ile kapłan prowadzi nas do Boga, nie? O ile kapłan pozwala nam zbliżyć się do Boga po to, żeby zjeść z drzewa poznania i z drzewa życia, o tyle król, nie? Jest tym, który wprowadzi nas z powrotem w świat. Nie? Król przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo naszym granicom, po to, żebyśmy mogli spokojnie żyć, ale po to, żebyśmy mogli przekształcać otoczenie, w którym żyjemy. I to też dał Dawid Izraelowi. Zapewnił im bezpieczne granice, tak, że mogli prowadzić spokojne życie, tak, że mogli pracować w ziemi, którą Bóg im dał. Nie tylko korzystać z owoców, które same ziemia urodzi, ale mieli ją kultywować, obrabiać i tak dalej. Kolejnym fragmentem, i to jest oczywiście królewska rola, nie? Porządkowanie świata. Kolejna rola, o której mówimy, oczywiście domyślacie się, że chodzi o proroka, jest zasygnalizowana w kolejnym fragmencie, do którego nawiązują te słowa wypowiedziane przez ojca do syna. Ty jesteś syn mój umiłowany i tak dalej. Nawiązują one do proroctwa z Izajasza, które też dzisiaj było czytane. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. To w naszych tłumaczeniach nie widzimy tych podobieństw, ale zapewniam wam, że one tam są. Nie poszukajcie sobie w innych tłumaczeniach. Chodzi przede wszystkim o te słowa, którego sobie upodobałem. Nie? To jest ten umiłowany, którego sobie upodobałem. Pierwszy wiersz, który przeczytałem. Ale dalej czytamy, natchnąłem go moim duchem. Nie? Dałem mu mojego ducha. I rzeczywiście to się dzieje w momencie chrztu. Które, aby nadał narodom prawo. Ciekawe jest tutaj, że w tym momencie już nie jest mowa o tym, tylko że mój sługa zapewni pokój i bezpieczne granice, pokona złe narody, wrogie narody i zapewni nam bezpieczne granice, ale nada narodom prawo. Nie? Pod wodzą proroka my kierujemy się do innych narodów. Nie? My zaczynamy budować nie tylko królestwo, ale imperium. Po to, aby cały świat napełnić Bożą chwałą. Nie będzie krzyczał, ani wołał, ani nie wyda na zewnątrz swojego głosu. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasnącego nie dogasi. Ogłosi ludom prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie załamie, dopóki nie utrwali prawa w ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Nie? Znów. Jest mowa o tym, że on nie ograniczy się tylko i wyłącznie do swojej własnej dziedziny, do swojego własnego królestwa, ale przekroczy granice swojego królestwa po to, by zanieść Bożą chwałę i poznanie Boga wszystkim narodom. I zobaczcie, kto jest pierwszym, który zwraca, którego Bóg posyła do narodów. Żadnego z królów Bóg nie posłał do narodów. Co prawda za króla Salomona narody, na przykład królowa Saby, przybyła do Salomona, by co nieco się od niego nauczyć, trochę pościągać od Salomona. Ale pierwszą osobą, którą Bóg wysyła do narodów, jest prorok. No, ciekawe, że też udaje się do narodów poprzez morze. Tak powiedział Bóg, Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami, daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po niej chodzą. Ja, Pan, powołałem Cię w sprawiedliwości i ująłem Cię za rękę, strzegę Cię i uczynię Cię pośrednikiem przymierza z ludem. A dosłownie czytamy tutaj, i uczynię Cię przymierzem z ludem. Więc ten sługa, o której tutaj czytamy, stanie się przymierzem z ludem. Światłością dla narodów. Święty Epifanie się kłania do nas. Aby otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, a więźniów z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Wyraźnie jest tu mowa o powrocie z wygnania na wschód od Edenu, z tułaczki na wschód od Edenu do domu Ojca, w którym jest światłość, a nie ciemność i tak dalej. To proroctwo to zapowiadało oczywiście w pierwszej kolejności powrót Izraela z wygnania, jednak w ostatecznym sensie mówi o powrocie do ogrodu Eden, do którego wprowadził nas Chrystus. W nim mamy dostęp do tronu Boga i wszelkich błogosławieństw niebios. W nim również Chrystus, i zapowiedziane jest, że Chrystus wprowadzi nie tylko nas, ale wszystkie narody do domu Boga. I zobaczcie, jak bardzo wiele Pism Nowego Testamentu mówi dokładnie o tym, że jacyś tam poganie zostali pojednani z Żydami i stanowią teraz jedną wspólną rodzinę. Ale o tym więcej przy okazji listu do Efezjan. Zatem te słowa pozwalają nam rozpoznać w Jezusie proroka, który nie tylko objawia Bożą wolę, ale przede wszystkim wprowadza wiernych do nowej rzeczywistości. Ja z tym, że to nie jest to samo, co rola kapłana. Dlatego, że ta nowa rzeczywistość, o której tutaj mówimy, jest nowym stworzeniem. To jest nie tylko i wyłącznie powrót do ziemi Eden, do ogrodu Eden. Nie chodzi tylko o to, żebyśmy przyszli do ogrodu, najedli się owocami drzewa i poczuli się dobrze, jako ci, którzy żyją, nie umrą i na dodatek są mądrzy i potrafią każdemu odpowiedzieć na każde głupie pytanie w sposób bardzo mądry. Nie chodzi tylko o to. To jest rola kapłana. Tu, jako prorok, Chrystus nas wyprowadza z powrotem poza granicę ziemi jeden, po to, abyśmy podbili wszystkie ziemie, podbili wszystkie narody i napełnili chwałą i mądrością Bożą cały świat. To jest to nowe stworzenie świata. To jest to przemiana. To jest ta przemiana świata z chwały w chwałę. Wiele o tym mówiliśmy, nie będę tego wyjaśniał jeszcze raz, bo nie ma czasu też na to. A zatem, potrójny aspekt chrztu Jezusa. W chrzcie Jezusa Jezus jest rozpoznany jako kapłan, który prowadzi nas przez wodę i ogień do tronu łaski. Wprowadza nas z powrotem do ogrodu Bożego, po to, abyśmy tam mogli spotkać się z Bogiem, mogli spożywać owoce z drzewa poznania i z drzewa życia. Jezus jest również królem. Królem, który porządkuje nasze życie, nasze najbliższe otoczenia, pozwala nam zapanować nad swoim własnym życiem, nad życiem naszych bliskich. Ale Chrystus jest również prorokiem, pod którego wodzą jesteśmy w stanie napełnić całą ziemię chwałą Pańską. On jest jako prorok inicjatorem też nowego przymierza, a więc temu, który obwieszcza koniec starego świata, starego przymierza i zapowiada nadejście nowego świata i nowego przymierza. I to zapowiedzenie nie jest tylko stwierdzeniem, słuchajcie, w przyszłości coś takiego się wydarzy. Jak czytamy na przykład powołanie Jeremiasza, Bóg mówi, że to poprzez słowa, które Jeremiasz będzie wypowiadał, ta nowa rzeczywistość powstanie. W tym momencie prorok jest podobny bardzo do Pana Boga, który też swoim słowem stwarza wszystko. W ten sam sposób prorok, gdy wypowiada swoje słowa, stwarza nową rzeczywistość. Na koniec oczywiście warto powiedzieć kilka słów jeszcze o chrześcijańskim chrzcie. A więc chrzcie, który nie jest tylko chrztem wodą, tak jak chrzest Jana, ale też jest chrztem duchem. Kiedy ktoś otrzymuje chrześcijański chrzest, to nie oznacza to, że tylko i wyłącznie został pokropiony wodą, czy to jest zanurzony w baptysterium, czy w czymś innym, ale chodzi o to, że on jest rzeczywiście, autentycznie włączony do Bożej rodziny, do ciała Chrystusa, którym jest Kościół i otrzymuje Ducha Świętego, dlatego że teraz jest częścią świątyni Ducha Świętego i też o samym sobie może powiedzieć, że jest świątynią Ducha Świętego. Nie pytajcie mnie teraz o to, czy to znaczy, że każda ochrzczona osoba, albo zapytajcie mnie, czy to znaczy, że każda ochrzczona osoba, jakkolwiek by wyglądało jej życie, po jej chrzcie będzie cieszyć się życiem wiecznym na zawsze? Nie, bynajmniej. I znów wydaje mi się, że powinniśmy pamiętać o tym, co Jan powiedział do ludzi, którzy do niego przychodzili do chrztu. Chrzest Jana nie jest chrztem chrześcijańskim, ale z tych wszystkich staroprzymierzowych chrztów jesteśmy w stanie bardzo wiele się nauczyć na temat tego, czym jest nasz chrześcijański chrzest. A zatem Jan mówi, słuchajcie, jeśli przychodzicie się chrzcić, to nie traktujcie tego jak hipokryci, którzy uważają, że to jest jakaś taka sztuczka, przy pomocy której my jesteśmy w stanie wykpić Boga. Ochrzczę się i zwiążę w ten sposób Bogu ręce, także od tej pory będę mógł żyć jak diabeł, jak syn piekła, niczym się nie przejmować, a i tak znajdę się w końcu w niebie. Bynajmniej. Jan mówi do tych, którzy przychodzili do Niego i których On chrzcił. Mówi, słuchajcie, nie? Ale to oznacza, że wasze życie musi od tej pory wyglądać całkiem inaczej niż do tej pory. To oznacza, że musicie odrzucić stare i przyjąć nowe. To oznacza, że macie od tej pory żyć w sposób jak najbardziej zgodny z Bożym prawem. Chrzest jest nie tylko obietnicą zbawienia, jest nie tylko włączeniem do Bożego ludu, ale też jest powołaniem, które otrzymujemy. Jest wezwaniem do pobożnego życia, wezwaniem do naśladowania Chrystusa. Jest wezwaniem, które domaga się właściwej odpowiedzi. Bóg daje nam chrzest, to jest Jego dobry dar, który On nam daje, ale znów, to jest dopiero początek, to jest inicjacja, która domaga się właściwej odpowiedzi z naszej strony. Pomódlmy się. Aż drogi Ojcze, dziękujemy Ci za znak chrztu, który nam dałeś, dziękujemy Ci za to, że w nim związałeś się z nami swoim przymierzem, wprowadziłeś nas do swojego domu, do Kościoła, ciała Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to, że udzieliłeś nam też swojego Ducha. Dziękujemy Ci za to, że w ten sposób mamy dostęp do Twojego stołu i możemy karmić się chlebem i winem, ciałem i krwią Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to, że w chrzcie uczyniłeś nas swoimi synami. Dziękujemy Ci za to, że w ten sposób staliśmy się również dziedzicami wszystkich Twoich obietnic i Twojego Królestwa. Ale prosimy Cię też jednocześnie o to, abyś Ty pomógł nam wytrwać w naszym powołaniu, którego nam uczyniłeś, tak aby ludzie patrząc na nas rzeczywiście widzieli Chrystusa, a nie demony. Dziękujemy Ci za Twojego Syna, dziękujemy Ci za Jego służbę, dziękujemy Ci za to, że On poprzez swoje rozdarte ciało, poprzez swoją przelaną krew wprowadził nas z powrotem do ogrodu. Amen.